Trzeci sektor w działaniu. Trzeci sektor w działaniu w Radiu Zielona Góra. W każdą niedzielę po godzinie 15. Zaprasza Izabela Kwiatkowska.
Kalectwa nieoczekiwanie wybierają swoje ofiary. Akcja rehabilitacji powinna opierać się nie tylko na osobach niepełnosprawnych, lecz objąć jak najszersze koła społeczne. Każdy obywatel winien zrozumieć, że popierając ją, popiera swoją sprawę i sprawę swoich dzieci. Tak mówił w marcu 1960 roku na zebraniu założycielskim Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem jego pierwszy prezes, profesor Wiktor Dega. Celem towarzystwa jest przede wszystkim pomoc osobom niepełnosprawnym i przywracanie ich do życia w społeczeństwie. Zielonogórski oddział Towarzystwa Walki z Kalectwem powstał 11 lat temu. Jego pierwszym prezesem był Jan Filipowicz. Od dwóch towarzystwem kieruje Ryszard Król.
Ludzie, którzy są po amputacjach, po cukrzycy, czy po amputacjach po wypadku, czy po jakichś innych różnych zdarzeniach, potrzebują pomocy. Jesteśmy takim ośrodkiem wsparcia. Jeździmy do szpitali, do domów prywatnych, rozmawiamy z ludźmi, wyciągamy ich na ulicę, wyciągamy ich z domu, żeby się ruszali, żeby nie zakotwiczyli się do wózka i to życie nie przebiegało tak smutno. Stworzyliśmy taką grupę tutaj na obrębie województwa zielonogórskiego, którą wyciągamy na ścieżki rowerowe, na wózkach z przystawkami, na handbajkach, żeby się ruszać, żeby się pokazywać, żeby odważnie podchodzić do życia. Jedziemy po deptaku Zielonej Góry. Bierzemy udział w różnego rodzaju imprezach, gdzie są maratony biegaczy, 10-kilometrowe czy tam 40-kilometrowe. I grupa naszych niepełnosprawnych po zapisie startuje 10-15 minut przed biegaczami, gdzie odlicza się normalny czas. Ja sam organizuję w Nowogrodzie Bobrzańskim integracyjny rajd osób niepełnosprawnych, sprawnie inaczej. Dwa lata temu w nowogrodzkim rajdzie integracyjnym jechało 480 uczestników. Właściwie towarzystwo ma na celu uaktywnić osoby niepełnosprawne.
A ilu w tej chwili macie członków i czy działacie na terenie całego województwa, czy tylko Zielonej Góry?
No działamy na terenie całego, może nie województwa, ale powiatu zielonogórskiego. Do naszej grupy należy już 18 osób. Zaczynaliśmy od dwóch osób. Pomysł się urodził dokładnie 11 lat temu, kiedy w wypadku straciłem sam nogę. Pani psycholog w szpitalu pomogła mi wrócić do normalności. Pomyślałem sobie, że takich ludzi jest więcej jak ja. Dopiero jak sam wyszedłem z traumy, z tej boleści, z tego zagubienia, to pomyślałem sobie, że coś takiego trzeba zrobić. Nie można sobie przechodzić obojętnie koło osób niepełnosprawnych. I tak pomału, ja indywidualnie docieram bezpośrednio do osób, telefon za telefonem i grupa się powiększała.
Jest pan osobą niepełnosprawną, ale tego na pierwszy rzut oka w ogóle nie widać, bo pan nie porusza się na wózku.
No nie poruszam się na wózku. Poruszam się na protezie, a uczyłem się chodzić 7 lat. 7 lat chodziłem z kulami, z laską. Po 7 latach odstawiłem na bok, chodzę teraz na dwóch nogach. Utrzymanie równowagi na protezie to nie jest taka prosta sprawa. To naprawdę potrzeba 5-7 lat, żeby odrzucić kulę i laskę.
Niech pan opowie coś o tym wypadku, jeśli mogę o to oczywiście zapytać. Jak wyglądało zbieranie się po takiej traumie? Dzisiaj jest pan osobą pewną siebie, osobą z inicjatywą. Wygląda na to, że pogodzoną z tym, co się stało, ale może się mylę. Ile lat trzeba, żeby wrócić do normalnego życia?
Wypadek stał się w 2010 roku, przed świętami Wielkiej Nocy. Ciężko mi o tym mówić, bo jak przypominam sobie tą chwilę, to drętwieje cały. No ale po obudzeniu się rano w szpitalu, właściwie nie wiedziałem, że ja się obudziłem w szpitalu, ale obudziłem się, widzę dziwne osoby, nad łóżkiem stoi moja żona. No już wiedziałem, że coś jest nie tak. Zacząłem sobie przypominać to wszystko, jak to wygląda. Odkryłem kołdrę, a tutaj nie ma nogi. No i pomalutku myślę sobie, w jaki sposób to trzeba sobie pogodzić. To nie było takie proste. Ja przeleżałem w szpitalu 3 miesiące, stamtąd wyszedłem oprotezowany. To był szpital kliniczny w Berlinie. Motto tego szpitalu jest takie, że przywozą cię karetką, wychodzisz na własnych nogach. I z takim mottem wróciłem do domu. Tak chciałem zapomnieć o tym i tak zacząłem działać i tak jest do dzisiaj.
Jeździ pan samochodem?
Tak, jeżdżę samochodem osobowym, jeżdżę ciężarówką, jeżdżę traktorem, także dla mnie nie ma przeszkód.
Gdzie pan pracuje?
Obecnie jestem tylko na rencie, ale za chwilę podejmę pracę jako dyspozytor pomocy drogowej.
To jest audycja Trzeci Sektor w działaniu.
Jak pana zdaniem wygląda podejście społeczeństwa do osób niepełnosprawnych i jak się żyje niepełnosprawnym w Polsce, abstrahując oczywiście od tego, co robicie w samej organizacji? Chodzi mi o taką zwykłą codzienność, ułatwienia dla niepełnosprawnych. niepełnosprawnych w różnego rodzaju instytucjach, no i stosunek innych ludzi.
Bariery architektoniczne to jest przede wszystkim. Polacy nie są edukowani w tym kierunku. Ja przebywając w szpitalu w Niemczech 3 miesiące nie spotkałem żadnej bariery. Po wyjściu ze szpitala krawężniki, chodniki, ulice były wszystkie na jednym poziomie. Proszę przejechać się po Zielonej Górze i dojechać wózkiem do byle jakiego automatu. Brakuje 1 metra, żeby włożyć kartę i odebrać pieniążki. Co mogę więcej powiedzieć?
Jak sobie osoby niepełnosprawne z tym radzą? Bo pan, mając protezę, jest w stanie jeszcze jakoś ten próg pokonać, ale osoby na wózkach? Czy też ma pan problem z dojściem do tego automatu?
No jest problem, bo jeżeli krawężnik ma 20 do 30 centymetrów, to mi też ciężko zrobić krok. Obchodzimy ten krawężnik, wchodzimy normalnym wejściem, robimy niepotrzebne kroki, niepotrzebnie się męczymy. Ja jako oprotezowany wymagałbym płaskiego chodnika, bez żadnego nachylenia, bo jeżeli ja idę protezą, gdzie chodnik jest wyżej położony, to się przewracam w lewo. A jeżeli idę protezą po niższej stronie, to utrzymam równowagę. Niech ktoś pomyśli nad tym, że są wśród ludności osoby niepełnosprawne.
A podejście społeczeństwa, osób tak zwanych pełnosprawnych, jakie jest? Czy się zmieniło na przestrzeni tych lat? Czy zdarzały się panu takie sytuacje wytykania palcami albo traktowania pana jak kogoś, kto jest przezroczysty?
Po wyjściu ze szpitala 10-11 lat temu dzieci pokazywały mi palcami, chociaż nie było to żenujące, bo to małe dziecko może o tym nie wiedzieć, ale dorośli ludzie zaczepiali mnie spojrzeniem, że idę na metalowej nodze. Nie bardzo mnie to interesuje już teraz, ja żyję swoim życiem i chcę żyć i chcę być wśród ludzi, normalnie funkcjonuję, normalnie pracuję, jestem normalnym obywatelem, płacę podatki, dlaczego mam być inny? Ale latem jest krótki rękaw, są krótkie spodnie i w drzwiach mija się ze mną druga osoba. Ona nie ustąpi pierwszeństwa. Po prostu rozpycha się, a ja tracąc równowagę się wywracam. No nie wiem, no takie rzeczy się zdarzają.
Tak jest w Polsce, w innych krajach też tak jest? Na przykład w Niemczech, gdzie pan był w szpitalu.
No nie, tam wygląda to całkiem inaczej. Tam jest kultura, ludzie są życzliwi, uśmiechają się do siebie, widząc osobę na wózku czy osobę na protezie, otwierają drzwi, są uprzejmi. No nie wiem, my jako naród jesteśmy chyba bardzo mocno zaganiani i dlatego brak tej życzliwości.
Teraz chwila przerwy, po której zapraszam na drugą część audycji, a w niej rozmowa z kolejnymi członkami Zielonogórskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
Trzeci sektor w działaniu. Trzeci sektor w działaniu w Radiu Zielona Góra. W każdą niedzielę po godzinie 15.
Marek Stachowski, wiceprezes Zielonogórskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, mimo swojej niepełnosprawności jest osobą niezwykle pozytywną, silną i pewną siebie.
Nie wiem, czy przytaczał wcześniej kolega taki żarcik, ale to jest jego żarcik, że my się razem trzymamy i dzięki temu mamy komplet nóg. Bo ja mam prawą, a on ma lewą.
Dzięki temu poczuciu humoru też łatwiej wam funkcjonować.
Tak, no oczywiście, to tylko tak niepełnosprawni mogą funkcjonować i powinni tak. Apel jest do niepełnosprawnych, żeby się nie zamykać, nie chować, nie bać się wychodzić na zewnątrz i nie mieć pretensji i roszczeniowego nastawienia do życia, tak? Bo jak jestem niepełnosprawny, to wszystko mi się należy, siedzę sobie, nic nie robię, a każdy powinien wokół mnie naskakiwać. Nie, bierz życie garściami, ciesz się z tego, co masz, ciesz się, że żyjesz i walcz, tak?
Długo jest pan osobą niepełnosprawną?
Od 12 lat. To są pochorobowe powikłania, amputacja z wyłuszczeniem w stawie biodrowym.
Ale miał pan taki okres zwątpienia, depresji, kiedy stał się pan osobą niepełnosprawną? Czy od samego początku wziął pan życie za bary i walczył?
Bardziej, że miałem ciężki okres, bo miesiąc prawie leżałem nieprzytomny, to była sepsa.
Pan jest nie tylko podopiecznym członkiem, ale też działaczem. I co do pana należy w tej organizacji? Czym pan się zajmuje?
Nie mamy jakichś takich podziałów, jak jakaś tradycyjna taka typowa organizacja, że jest prezes, tam wiceprezes, jakiś sekretarz. Tak, oczywiście umownie tak, ale w zasadzie wszystkim. Uzupełniamy się. Coś tam, z czego nie może zrobić prezes, mnie wysyła jakieś dokumenty, jakieś faktury pobrać, czy rozliczyć, przekazujemy księgowej. Kontakt z osobami niepełnosprawnymi, szukanie, zorganizowanie jakichś wycieczek, przejażdżek.
Jest was w stowarzyszeniu 18, ale pomagacie też tym osobom niepełnosprawnym spoza stowarzyszenia. Kiedy na przykład organizowany jest taki bieg, to biorą w nim udział także osoby spoza stowarzyszenia, czy tylko wasi członkowie?
Oczywiście, zachęcamy wszystkich. To są apele do wszystkich ludzi, którzy chcą się aktywizować, chcą się spotykać z osobami niepełnosprawnymi. Także i faktycznie mieliśmy dużo przypadków, że osoby na zewnątrz na rowerach przyjeżdżały i razem z nami, naszym tempem, bo to nie jest tempo typowo rowerowe, prawda? To jest kilkanaście kilometrów na godzinę, jakieś przystanki, bo są osoby na wózkach, sprawniejsze, mniej sprawne i się dostosowują. Ja cały czas staram się rozmawiać z niepełnosprawnymi i na nich krzyczeć i, nie wiem, apelować do nich, żeby właśnie nie siedzieli, nie narzekali, tylko żeby wychodzili i żeby nie mieli pretensji do osób pełnosprawnych. A najpierw ty wyjdź, powiedz, że chcesz, że ty jesteś, pokaż się, tak? A nie, że siedzisz ileś lat w domu i potem nagle z wózkiem wyjedziesz i masz pretensje, że ludzie na ciebie dziwnie patrzą, skąd ty się tu wziąłeś. Bierz udział, nie wiem, w różnych imprezach, spotkaniach kulturalnych, idź do teatru, przecież wszędzie możesz iść, a nie, bo tam tłum ludzi, bo coś.
W jaki sposób jeszcze pomagacie niepełnosprawnym?
Zaznaczę, że jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Samo się nie finansujemy, nie prowadzimy żadnych działalności gospodarczej, także egzystujemy, żyjemy tylko z datków, prawda? Najwięcej z 1%, no albo z datków z jakichś zaprzyjaźnionych firm.
Masz moc, włącz pomoc.
Czy niepełnosprawni mogą dzięki waszej organizacji także uzyskać pomoc psychologiczną?
Wyjazdy do szpitala, wspomaganie psychiczne, psychologiczne, podładowanie ludzi, podładowanie ich baterii, żeby się mogli z łóżka podnieść, żeby mogli wyjść na ulicę.
Dużo jest takich osób, które sobie nie radzą z tym kalectwem, które jest spotkało?
Ja sam brałem udział chyba w 10 programach, gdzie jechaliśmy do szpitala pokazać, jak to zrobić, co zrobić, żeby się podnieść z łóżka i być samowystarczalnym.
A jak zachęcacie osoby niepełnosprawne, które nie są waszymi członkami, żeby wstąpili w wasze szeregi?
Podchodzimy do każdego indywidualnie. Rozmowy, tygodniowe rozmowy. Taki człowiek, do którego trafiam, on nie chce nawet popatrzeć szczerze w oczy. On się boi. Czego oni ode mnie chcą? Po co on tu przyszedł? Do czego on mnie chce namówić? Przecież ja nigdzie nie pójdę. Ja się dobrze czuję w łóżku, ja się dobrze czuję na wózku, ja jestem w domu, mam opiekę, mam mamę, mam żonę, mam siostrę. Samodzielności, wyjścia na zewnątrz, cieszyć się liściami, kwiatami, trawą, no coś takiego.
Dużo trzeba czasu, żeby taką osobę zamkniętą w sobie przekonać?
To jest proces długotrwały.
Robert Wiertelak.
Od kiedy jest pan członkiem Towarzystwa Walki z Kalectwem?
Od 3 lat jestem.
Jak długo jest pan osobą niepełnosprawną?
No, od 2017 roku.
Co się stało?
Sprawy lecznicze, no chorobowe. Trzeba było amputować nogę, ponieważ tam było wrzodzenie podłudzi już za duże.
I co panu daje to, że jest pan w Towarzystwie Walki z Kalectwem?
Starałem się zawsze być aktywny, także ja pracuję mimo niepełnosprawności. Szersze po prostu grono znajomych i tak dalej. Zawsze to jest coś innego, coś więcej.
A gdzie pan pracuje? Czym pan się zajmuje?
W tej chwili w Masterhemie pracuję i tam jestem ślusarzem narzędziowym. Przy formach trzeba polerować.
Przemieszcza się pan autobusem?
Nie, samochodem prywatnym.
Jeździ pan sam, tak?
Tak, samochód ze skrzynią automatyczną, także nie ma problemów.
A macie w swojej organizacji kobiety?
Nasze małżonki.
No tak, ale takie członkinie niepełnosprawne, tak jak wy. Jak pan myśli, dlaczego?
Właściwie to składaliśmy oferty do 2 pań, ale nie było odzewu. Jakoś, nie wiem, może jakaś blokada wewnętrzna, rodzinna bardziej. A ogólnie nie wiem, dlaczego kobiety nie chcą. Mamy 2 kobiety, które są z Wolsztyna, tylko że one nie należą tutaj do naszego TWK, one należą do wolsztyńskiego TWK, ale przyjeżdżają na przejażdżki i rajdy z Wolsztyna.
Ważna informacja dla darczyńców. Podarowywane wam środki, na co przeznaczacie?
No ogólnie chcemy uruchomić nasz lokal. Przez kilka lat stał nieużywany, trzeba go odświeżyć. Mamy urządzenie właśnie dla dzieci z ADHD. Musi być lokal przystosowany do tego. Na pomoc doraźną prowadzimy teraz akcję dla żołnierza, który wrócił z misji. Po przyjechaniu do domu stał się rośliną. No i teraz nie ma funduszy na pielęgniarkę, na lekarzy, nie ma na nic. Rodzina sobie po prostu nie daje rada. To są bardzo duże pieniążki. Jeżeli ktoś zgłosi taką rzecz, to nie zostanie odprawiony skitkiem.
To była 2 część audycji Trzeci Sektor w Działaniu. W ostatniej o swoim życiu po wypadku opowie kolejny bohater dzisiejszego odcinka.
Trzeci Sektor w Działaniu. Trzeci Sektor w Działaniu w Radiu Zielona Góra. W każdą niedzielę po godzinie 15. Zaprasza Izabela Kwiatkowska.
Grzegorz Jakubow mieszka w Cisowie koło Kożuchowa. 10 lat temu w pracy koparka zmiażdżyła mu stopę. Jak mówi, po takim czasie zdążył się przyzwyczaić do swojego kalectwa, choć na początku nie było łatwo.
Miałem takiego kolegę po wypadku w szpitalu. Leżyliśmy na tej samej sali. Chłopak stracił rękę. Maszyna wystartowała i po prostu stał się osobą niepełnosprawną. To on po prostu już chodząc przynosił mi kawę i z tego się jeszcze uśmiechał, że mógł mi pomóc. W tym momencie on chciał być potrzebny, nie mając nawet tej dłoni już. Została mu tylko jedna i zamputowana już. Ja jeszcze byłem przed. 2 tygodnie leczyli mi stopę. Dopiero po 2 tygodniach stwierdzili, że nie da się jej uratować. Nie wróciło ukrwienie, nie wróciły nerwy. No i stwierdzili, że trzeba ją amputować. Tylko, że oni wybrali dzień. To ja się nie zgodziłem na to. To oni się zastanawiali, dlaczego. A ja powiedziałem im, że każdy inny. Czy poniedziałek, czy środa, bo mieli mi we wtorek amputować.
Dlaczego nie wtorek?
No bo to była moja rocznica ślubu. To kiedy? No to w środę, no to w środę.
Jak pan tu trafił?
Przez kolegę Ryszarda. Jeździmy razem rowerami. Spotykamy się, bierzemy udział w rajdzie. To, co zorganizujemy sobie sami, to jeździmy, gdzie tylkokolwiek można.
Jak pan sobie w ogóle z tym, co się stało, radził przez pierwsze lata? Psychicznie?
Ciężko. Ciężko, bo to jest kwestia przyzwyczajenia, no bo to jest kalectwo. To jest jakieś ograniczenie. Już człowiek nie jest tak sprawny jak kiedyś. No ludzie też nie mają rąk, nie mają nóg. Bardzo dobrze to widać po rajdzie, gdzie ludzie dużo bardziej niepełnosprawni korzystają z tego rajdu i potrafią naprawdę daleko jeździć. I to jest, mówię, jakimś takim bodźcem do tego, że no ja nie mogę też się załamać, no bo ja tylko straciłem stopę, a inni nie mają rąk i nóg. Także jest to ograniczenie straszne, ale no co zrobić, coś trzeba robić.
Jeździ pan samochodem?
Tak.
Wszyscy tu zmotoryzowani są.
No na tyle, na ile mogę, to jeżdżę. Także zrobiłem prawo jazdy też programu dla osób niepełnosprawnych. No to mi dało po prostu jakąś taką furtkę, że mogę jakoś istnieć w tym całym towarzystwie. Najważniejsze dla mnie to było siąść na rower. Przed wypadkiem jeździłem i po wypadku to, co mogłem robić, to pierwsze co, to siadłem na rower. Chciałem zobaczyć, czy dam radę jeździć na rowerze. Nie obchodziło mnie inne rzeczy, tylko rower. A samochód to był takim po prostu dodatkiem, gdzie miałem zmienić protezę sobie na lepszą, ale żona powiedziała, że spróbujemy na prawo jazdy pójść. No i z programu dla osób niepełnosprawnych zrobiłem prawo jazdy.
Proteza jest na stałe, czy na noc się ją ściąga?
Ściąga się, bo to ciało też musi odpocząć, bo cały czas noga jest uciskana. Ona przenosi obciążenia, ale no wiadomo, że coś tam zanim się dopasuje cały czas, to trzeba i pończochy zmieniać, kupować, także to nie jest takie do końca proste życie z tym, nie?
To jest audycja Trzeci Sektor w działaniu.
Co panu daje członkostwo w stowarzyszeniu? Jak bardzo zmieniło się pana życie, kiedy pan wstąpił w szeregi?
Otworzyło mi oczy na inne osoby. Po prostu jak oni się zachowują, jak oni się spotykają, jeżdżą, pomimo tego, że bardziej uszkodzone ciała mają niż ja, funkcjonują. Cieszą się z tego, że przebywać mogą w towarzystwie swoim i innych. Jeżdżąc nawet na rowerze, to machają się, uśmiechają się. Nie widać po tych ludziach po prostu, że ich dotknęło coś złego. Ja, jak ubiorę długie spodnie, nie widać tego, że jestem kaleką. Nawet u znajomych, jeżeli mówię im, że jestem osobą niepełnosprawną, to nie mogą uwierzyć, że po prostu człowiek może stanąć na dwie nogi i se radzić. A towarzystwo naprawdę fajną rzeczą jest, żeby się spotkać z ludźmi i porozmawiać o najzwyklejszych przyziemnych rzeczach, o pogodzie nawet, ale pojeździć na rowerze wśród innych ludzi, to jest wspaniałe.
A spotkał się pan z przejawami dyskryminacji wśród pełnosprawnych członków społeczeństwa? Jak pana zdaniem w ogóle wygląda podejście do osób niepełnosprawnych w Polsce?
Sprawa ma się tego typu, że po prostu ludzie boją się. Boją się i mają pewnego rodzaju ograniczenia. Jeżeli dla kogoś jest wejść po schodach jest prostotą, to dla tego, który jeździ na wózku, to już jest trudnością. Na przykład muszą ci ludzie zrozumieć, że ci ludzie, pomimo nawet, że mają protezy zamiast nóg, jest to ciekawość, bo w różnym stopniu różni ludzie reagują na to. My normalnie funkcjonujemy, żyjemy, jesteśmy w stanie dużo rzeczy zrobić, nie w takim stopniu jak przed wypadkiem, ale też jesteśmy sprawni. Boją się tego, jak, no może zarazy nie, po prostu nie patrzą z tej drugiej strony, jak oni by się zachowali, będąc po prostu osobą niepełnosprawną. Podejrzewam, że myślenie tego człowieka by się zmieniło o 180 stopni.
Brakuje nam empatii.
Tak, to jest potrzebne do zrozumienia drugiego człowieka, bo my jesteśmy tak samo ludźmi, tylko że troszeczkę po prostu pokrzywdzeni przez los. I nic więcej. Możemy się potknąć. Ktoś może zareagować różnie, ale jeżeli Ja stojąc na kulach, stojąc w autobusie, trzymając się barierki, żeby mi nikt nie jeszcze nie mając protezy, nikt nie ustąpił miejsca siedzącego, no to już było troszeczkę nie tak.
Często się to zdarzało?
Dosyć. Jak jeździłem na rehabilitację, to po prostu nie zwracali na to uwagi. I to jest tak troszeczkę przykro jest. Za każdym razem wstaję się, cieszę, że słońce świeci, nawet że deszcz pada. Nie ma człowiek na pewne rzeczy wpływu, no ale no nie można się załamywać, trzeba po prostu się podnieść z całej tej tragedii, żeby życie się toczyło dalej.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Na kolejny, szósty odcinek cyklu zapraszam już za tydzień.
Trzeci sektor w działaniu. Trzeci sektor w działaniu w Radiu Zielona Góra. W każdą niedzielę po godzinie 15:00.